Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat w ten szczególny dzień, bo to pierwsza sobota miesiąca, chcemy Państwu zaproponować w drodze na jubileusz Fatimy wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do poświęcenia się jej niepokalanemu sercu. W tym roku 17 maja będzie 100 lat od pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie dzieciom Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji w Covada Iria. Nasi goście, ksiądz dr Krzysztof Czapla, pallotyn, szczęść Boże, dyrektor sekretariatu fatimskiego, Zakopane Krzeptówki, ksiądz dr Franciszek Gomułczak, również pallotyn, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Palotynów w Ołtarzewie. Pozdrawiamy też całą wspólnotę w Ołtarzewie. I ksiądz Andrzej Mulka, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Redaktor naczelny miesięcznika Promyczek, jest taki miesięcznik, to Promyczek Dobra. I szef zespołu, opiekun zespołu Promyczki Dobra. Cieszymy się, że ksiądz chociażby małą cząstkę tego zespołu przywiózł do nas. Więc witam Was serdecznie. Szczęść Boże Wam. Zanim rozpoczniemy, księże Andrzeju, tak przygotowywano nas do programu. Jedna z panienek powiedziała, że mieliście trochę problemy z dotarciem do Torunia. Mówimy o Matce Bożej Fatimskiej, o tym, że ona mówi do dzieci. Ona też spodziewa się czegoś od dzieci. My dorośli mamy pomóc dzieciom, by też one potrafiły wsłuchiwać się w ten głos Matki Bożej i czyniły swoje serce podobne sercu niepokalanemu Matki Bożej.
No, okazuje się, trzeba było przejechać prawie całą Polskę, ale Bogu dzięki dotarliśmy na czas. Myślę, że tutaj będziemy mówić o tych radosnych sprawach, które tutaj dzieci nam przybliżą, bo mówić o Fatimie bez dzieci to tak trochę jałowo. Dlatego też chciałem, żeby tutaj na tym spotkaniu dzisiaj byli przedstawiciele zespołu, byli przedstawiciele dzieci, bo Fatima to takie miejsce szczególnie związane z dziećmi.
Pięknie. Ksiądz Krzysztof Czapla, księże dyrektorze, gdybyśmy chcieli mówić, bo chcemy powiedzieć o tym, co Matka Boża mówi dzisiaj do nas, do naszego serca, też chociażby ten sekretariat, który powstał. Teraz przeżywamy ten rok szczególny, to przygotowanie do tego, do tych pierwszych objawień. Znaczenie tego poświęcenia w kontekście też objawień prywatnych, bo Matka Boża objawiła się Trójce Dzieci i teraz te objawienia, no, z jednej strony prywatne, a z drugiej strony do czegoś nas wszystkich zobowiązują, czy słyszymy, tak, to przynaglenie do tego, żebyśmy wypełniali to, co Matka Boża prawie 100 lat temu mówiła do dzieci.
5 lat temu rozpoczęliśmy czas przygotowania do setnej rocznicy fatimskich objawień. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne są te objawienia. A więc nie chodzi, by świętować datę, przeżywać i wspominać, że tego dnia po 100 latach miało miejsce cudowne wydarzenie we Fatimie. Tylko chodzi, jak wiemy, skoro Matka Boża objawiła się, a więc skoro niebo się otwiera i przemawia do ludzi, przemawia i coś nam komunikuje. I teraz przez ten czas przygotowania do stulecia objawień trzeba się zatrzymać i wsłuchać, co Maryjo, ty do nas mówisz. Nie tylko, że byłaś w Fatimie, ale co nam powiedziałaś. Jak wiemy, wszyscy znamy jakoś Fatimę, prawda? Patrzymy na figurę Matki Bożej Fatimskiej w tylu świątyniach w Polsce. Kogokolwiek by nie zapytać o orędzie Matki Bożej, powie, znam Fatimę. Pokuta, nawrócenie, różaniec. Ale tak naprawdę te fundamentalne słowa, które Maryja komunikuje światu, właśnie przez dzieci, Hiacyntę, Franciszka, Łucję, mówi, że Bóg pragnie nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Przybędę prosić o co? O poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą. I gdzieś ten kontekst poświęcenia raczej jest znany. Wielu z nas słyszało, chociażby Jan Paweł II, że poświęcił Rosję sercu niepokalanemu. Więc dziś, kiedy mówimy o Fatimie, idea czy to wezwanie do poświęcenia jakoś jest nam znane. Ale skoro zbliżamy się do stulecia objawień, skoro staramy się jakby zgłębić ich prawdziwą treść, która, trzeba przyznać, przez te lata troszeczkę się naznaczyła taką barwą ciekawości, sensacji.
Chociażby tej trzeciej tajemnicy, tak, fatimskiej. Dokładnie.
To gdzieś lekko nas odsuwa od tego, co jest sercem Fatimy. Serce Fatimy właśnie to jest niepokalane serce, które pragnie, jak mówi Maryja, Bóg pragnie, by się Jemu poświęcić. I teraz cóż to znaczy? Zauważmy, tak naprawdę, kiedy mówimy o poświęceniu sercu niepokalanemu, opieramy się o co? O objawienia prywatne. I każdy może powiedzieć w ten sposób, że no, skoro to jest objawienie prywatne, naprawdę ja nie muszę się na nim zatrzymywać. Przecież było mnóstwo objawień. Lourdes, La Salette. A więc dlaczego Fatima? Dlaczego nagle mamy skupić naszą uwagę na poświęceniu? Otóż, kiedy spojrzymy tak troszkę na te 90 lat, to patrzymy na pewne karty historii, które nam zwracają dość uwagę i nie pozwalają tak przejść obojętnie. Oczywiście, nauka Kościoła jest jednoznaczna. Jest jedno objawienie publiczne, Ewangelia, i mamy objawienia prywatne.
Ale one są też zaakceptowane, tak? Przez,
i teraz Kościół weryfikuje, Kościoła. Prawda? No ale każdy powie tak, to nie jest aż tak istotne w mojej pobożności. Dlaczego mam się skupiać na Fatimie? Otóż, skoro Maryja mówi o poświęceniu, Kościół to uznaje, ale Kościół się, zauważmy, zatrzymuje na tym poświęceniu. Zarówno Pius XII, czy Paweł VI, czy Jan Paweł II podejmują wprost, nie tylko, że uznają treść tych objawień, ale podejmują działania, które mają na celu wypełnienie tego, co jest w treści objawień. Trudno podejrzewać, żeby, nie wiem, papież był w swojej postawie tylko i wyłącznie tym, który w swojej pobożności pokazuje Maryję i Fatimę. Ojciec Święty jest pasterzem całego Kościoła, więc jego czyny, jego postawa, jego pobożność jest wskazaniem dla całego Kościoła. A więc skoro mamy Piusa XII, który wprost nie tylko zatwierdza objawienia Matki Bożej w Fatimie, ale również dokonuje aktu poświęcenia świata, Rosji, sercu niepokalanemu, mamy coś więcej. Papież czyni to, co jest w treści objawień. Paweł VI podobnie. Tylko jak wiemy, Maryja prosi w sposób szczególny o poświęcenie Rosji w kolegialnej jedności z biskupami całego świata. Tego nie było przy akcie poświęcenia, którego dokonał Pius XII czy Paweł VI. Tego również nie było przy akcie poświęcenia w Fatimie, rok po zamachu, którego dokonał aktu poświęcenia Jan Paweł II. Ale to się stało w roku 1984.
Czyli 3 lata po zamachu?
Po zamachu. I teraz mamy do czynienia z kolegialną jednością wszystkich biskupów, nie tylko katolickiego świata, protestanckich i prawosławnych, do których Ojciec Święty kieruje zaproszenie. Złączcie się w duchowej jedności ze mną w tym akcie poświęcenia. Więcej. Kiedy Ojciec Święty jest w Fatimie, mówi o czymś, co tak naprawdę można uznać za pewien precedens w całej historii Kościoła. Mówiąc o objawieniach Matki Bożej w Fatimie, mówiąc o ich treści, mówi, że te objawienia są tak głęboko związane z Ewangelią, ale mówi coś jeszcze więcej. Treść tych objawień jest tak znacząca, że Kościół odczuwa, że nakłada na niego obowiązek, by je wysłuchać. Nie wypełnić. To jest Ewangelia, obowiązek wypełnienia. Ale tutaj Ojciec Święty używa sformułowania, nakłada na nas wszystkich obowiązek, by wsłuchać się w treść tych objawień.
Ale z tego coś też powinno wynikać, tak? Bo do życia ewangelicznego jesteśmy zobowiązani. A tutaj pytanie o te zobowiązania, o to, co stało się, tak? W Fatimie, co dzieje się przez te konkretne akty, chociażby ten, o którym ksiądz wspomniał, ten z 1984 roku, dokonany przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Dokładnie. Mówimy o czymś, że skoro, jeśli Maryja się objawia w Fatimie, Maryja również pokazuje pewne spektrum, z czym mamy do czynienia, jaki jest świat, co to jest zło, jakie są skutki zła i grzechu, jaki jest świat doświadczany przez to zło, jakie jest jego źródło. I teraz, tu jak wspomniałem, gdzieś w postrzeganiu na tą rzeczywistość, gdzieś ten aspekt ciekawości czy sensacji przebija. To są jakieś kataklizmy, jakieś wojny, prześladowania Kościoła. A co jeszcze nas czeka? Maryja nie przychodzi z orędziem, jakimś proroctwem, by nas czymś straszyć. Maryja przychodzi z orędziem, skoro taki świat jest. Pokazuje prawdziwe oblicze świata. Pokazuje, jakie są środki, by ten świat zmienić. I teraz właśnie, możemy powiedzieć, to są tylko objawienia prywatne. Ale skoro papieże się na nim pochylają, nad treścią tego orędzia, więcej, jeśli Ojciec Święty podejmuje działania konkretne, wsłuchując się w głos Maryi, która mówi nie tylko poświęć się memu sercu niepokalanemu, mówi, żeby Ojciec Święty wraz z wszystkimi biskupami świata takiego aktu dokonał. I teraz zauważmy, papież, głowa Kościoła powszechnego, podejmuje taki akt, gdyby to uczynił sam. No to czyni coś, co wynika z jego pobożności. Ale on wzywa wszystkich biskupów świata. A więc pokazuje nam pewną wagę słów Maryi. Owszem, prywatne objawienia. Ale nie możemy tak troszeczkę się po nich prześliznąć. Cóż mnie interesują objawienia prywatne? Gdzieś tutaj zauważmy, dzisiaj gdzieś dominuje, może nie dominuje, ale spotykamy się dzisiaj z takim podejściem do wielu objawień. Mam Ewangelię. Jest Chrystus, Jego słucham.
A kwestia Rosji, co takiego stało się? Czy my właściwie też patrzymy, tak, na ten akt poświęcenia Rosji na sercu niepokalanemu Matki Bożej?
Pojawia się pytanie, czy nawet zarzut. Czego się, przepraszam, tak użyję takiego sformułowania, czepiamy Rosji? Tutaj jakby wskazanie Maryi jest bardzo precyzyjne, jednoznaczne. Miejsce, z którego wyszedł ateizm. Czyli ideologia, która zrodziła się w Rosji, która miała wykreślić nie tylko Boga, tego, że powiemy, że Bóg, że Jego nie ma, ale ideologia, która w fundamentach swoich miała negację Boga. W ogóle, żebyśmy nie patrzyli w górę, że w ogóle nie ma wieczności, nie ma nieba. Jest tylko ta doczesność. I teraz, jeśli świat jest tylko doczesnością, to wówczas te wskazania, które daje Maryja, są niezrozumiałe. Ale skoro jest niebo, piekło i czyściec, co pokazuje Maryja, mamy do czynienia zupełnie z inną rzeczywistością. Jakie są skutki zła? Do czego ono prowadzi? Są właśnie, będzie historia tutaj, jako ksiądz Franciszek, jako historyk, może pokazać, jakie, z czym mamy do czynienia, kiedy mówimy o ateizmie. Co rozlało się z Rosji? Czym ta Rosja zaraziła świat? Tu nie chodzi o ludzi. Chodzi o pewien system, ideologię.
No bo tutaj możemy sobie też podstawić, dlaczego właśnie Matka Boża wskazuje na Rosję, bo my to jak gdyby próbujemy rozczytać, zrozumieć. No i też co wydarzyło się, tak? Bo już 30 lat od tego konkretnego aktu, od roku 84 prawie minęło. Księże Franciszku.
No cóż, to trzeba powiedzieć, że Rosja stała się może nie tyle źródłem błędów, ile ich przekaźnikiem, bo błąd sam jako taki narodził się w Europie Zachodniej. To były najpierw idee oświecenia, których człowiek jest panem siebie wyłącznym. On decyduje, co jest dobre i co złe. Nikt mu nie ma prawa niczego narzucać, przypomnieć, wskazać. On jest źródłem prawdy. Każdy ma swoją prawdę, nie ma obiektywnej. Wtedy można modelować życie według swojego widzimisię, nie oglądając się na żadne zasady moralne, czego dzisiaj doświadczamy. Takim przekaźnikiem, z kolei źródłem przekazu tych idei jawnie stających w sprzeczności z Bożym objawieniem, stał się marksizm. I praktycznie przez przypadek Rosja stała się miejscem, w którym te wszystkie idee zaczęto urzeczywistniać, ale przy pomocy idei dosyć, czy środków dosyć drastycznych. Znamy to wszystko, prawda, walkę z chrześcijaństwem, w ogóle z religią, niszczenie świątyń, mordowanie duchownych ludzi, niszczenie kultury, żeby odciąć człowieka od wszystkiego, co go wiąże z jakimkolwiek pięknem tak naprawdę, które pochodziło od Boga. Wytwory kultury to jest to, co człowiek poprzez talenty otrzymane od Boga wytwarzał. Ta próba się nie powiodła. Znamy upadek komunizmu. Przy różnych sytuacjach się o tym mówi.
Ale dostrzegamy konsekwencje właśnie, grzechu dlaczego, i konsekwencje dlaczego, tego, co
dlaczego
przez Rosję...
Fatima jest dzisiaj aktualna? Co to znaczy dla takich, powiedzmy, typowych zjadaczy chleba, jak my tu siedzący, jak ludzie przed telewizorami, czemu o tym mówimy? Poświęcenie, wynagrodzenie, błędy Rosji. Otóż próba szerzenia tych błędów, odcięcia człowieka od Boga, od wieczności, czego by to nie oznaczało, przybrało inną formę. Dzisiaj neomarksizm, różne szkoły filozoficzne, frankfurcka, atakują człowieka poprzez atak na szeroko rozumianą kulturę. Więc szerzenie tych idei oświeceniowych, ateistycznych, marksizujących,
poprzez uniwersytety, środki przekazu, całą sferę kultury, jeżeli ludzie kultury dadzą się wprzęgnąć w ich propagowanie, bombardowanie człowieka poprzez media, poprzez nacisk, że przyzwoite jest nieprzyzwoite, normalne jest nienormalne, dobre jest złe, a złe jest dobre. To tak najogólniej, co dzisiaj widzimy. Ten człowiek dzisiaj zabiegany, latający, wiążący koniec z końcem.
I widzimy, te trendy to się można przesuwają, tak. Prawda, i są we wszystkich,
tak,
we wszystkich krajach.
Jest we wszystkich krajach. Popatrzmy na ten ostatni przykład związków partnerskich, prawda? Jest, można uznać za dzieło przypadku, że podobno konserwatywny rząd Anglii wprowadza je w tym samym momencie, co lewicowy francuski, i te same sprawy pojawiają się nagle w Polsce w tym samym momencie. Już nieważne, jest 800 tysięcy dzieci niedożywionych, prawda? Problemy służby zdrowia, to co wszyscy znamy, co ludzie odczuwają na co dzień. Szczerbi się miecze o związki partnerskie, tak jakby człowiekowi o to chodziło, jakby to było, miało być jakimś ukoronowaniem jego szczęścia tu na ziemi, tu i teraz, w tej sytuacji. I rzeczywiście ludzie, prawda, tacy siedzący przed telewizorami w pewnym momencie zaczynają się czuć, może ja rzeczywiście jestem nienormalny. Media potrafią stworzyć wrażenie, że człowiek zaczyna się kurczyć.
Tak, za chwilę się schowamy, tak, za szafę.
Przepraszam, że żyję, przepraszam, że jestem taki, jaki jestem, i zaczyna szukać jakiegoś oparcia i może pójść, powiedzmy, na taką kapitulację intelektualną, duchową, że albo się wycofie i nie będzie przeciwstawiał się temu, albo wręcz zaaprobuje jako wyraz pewnej nowoczesności. Słyszymy w naszych sferach rządowych, że jeden z panów polityków mówi, że te związki to tylko początek, że tak naprawdę musi się skończyć do adopcją dzieci, bo tak jest w Europie, a więc jakiś determinizm, że musi tak być. Wcale nie musi tak być. Więc co to znaczy właśnie dla zwykłego człowieka? No, mówię nieraz na rekolekcjach, bądź sobą, nie przepraszaj, że żyjesz, ceń siebie, szanuj siebie, a gdy trzeba, to grzecznie, ale stanowczo, dawaj odpór. I w tej sytuacji właśnie tej bezradności, zagrożenia życia wiecznego, bo przy całej ważności spraw tych doczesnych, którymi żyjemy, to jest najważniejsze, jaką będzie nasza wieczność. W tym momencie, gdy człowiek jest bezradny, pojawia się Maryja z Fatimy. Jest moje serce, uciekaj do mnie, ja ci pomogę, ale chciej, żebym ja ci pomogła, prawda? Ksiądz profesor Balter, świętej pamięci, powiada, że to poświęcenie to tak naprawdę jest odnowieniem przymierza z Bogiem. W wymiarze narodu to cośmy dokonali 1000 lat temu, w wymiarze osobistym to, co otrzymaliśmy na chrzcie świętym, odnawiamy. I w wymiarze świata Maryja chciała, żeby w imieniu ludzkości, tak jakby chciała mieć pretekst, żeby nam pomóc, żeby zrobił to Ojciec Święty. Wszystkich ludzi jej oddał. Ona wtedy może podejść i może nas bronić i może nam wyprosić też potrzebne siły do tego, żeby nas ocalić, bo ludziom przed telewizorami i sobie musimy powiedzieć, że ta doczesność nasza w którymś momencie się kończy. Jeżeli Maryja przedstawia nam w lipcu, czy dzieciom, poprzez dzieci nam wizję piekła, to chce nam przypomnieć, że jest to rzeczywistość przerażająca, przed którą Bóg poprzez krzyż, poprzez wszystko, poprzez objawienia chce nas uchronić. Można się dzisiaj tarzać ze śmiechu po podłodze na słowo diabeł, piekło, ale ten śmiech kiedyś, prawda, zastygnie w wieczystym przerażeniu.
Na stronie sekretariatu znalazłem wiele informacji na temat samego kultu i pierwszych sobot, i chociażby ostatnia z informacji, Ojciec Święty Benedykt XVI w kwietniu 2011 roku mówi, że papieże Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II dokonali wielkich aktów zawierzenia, ale mówi, że teraz jest to bardzo ważne. Myślę, że teraz ważne jest uwewnętrznienie aktu zawierzenia, pozwolenie, by nas przeniknął, by dokonał się w nas. To, co ksiądz profesor właśnie mówi, żebyśmy to my zdali sobie sprawę z tego, że to musi się stać we mnie.
Tak, bo tak ludzie, powiedzmy, na kazaniach się mówi, prawda, czy w telewizji,
czy w rozmowach. Ludzie słuchają, no tak, tak, i to brzmi jakaś, jak taka teoria, no tak się mówi, no bo tak trzeba, bo o czymś trzeba mówić, bo wzywanie do pobożności, do... A tak naprawdę to jest powiedzenie: człowieku, zostaw na chwilę siatkę z zakupami. Pomyśl o sobie, o wieczności. Przypomnij raz jeszcze, że wszystko jest ważne, ale wieczność najważniejsza. Zdaj sobie sprawę, poczuj sens tego. Po co masz się zwlec rano w niedzielę z łóżka, żeby pójść na mszę świętą? Po co masz iść do spowiedzi? Po co masz się naprawiać? Po co masz wybaczać? Po co masz propagować dobro? Po co masz bronić dobra, także poprzez pozytywne działanie? Po co masz, będąc w Sejmie, podnieść rękę na nie, gdy trzeba? Nie wymawiaj się tylko konstytucją.
To generalne prawo. Pytanie, dokąd idziesz?
Właśnie, dokąd idziesz?
Tak, dokąd idziesz?
Pomyśl, to jest wszystko. A świat dzisiaj, te wszystkie nasze supermarkety, ta telewizja, propaganda chcą nas tak oszołomić, żebyśmy w tym szaleńczym biegu nie zwracali uwagi już na nic. To samo jest, prawda, z budowaniem pełnej aury. Zauważmy, że media, wiadomo, programy informacyjne zazwyczaj koncentrują się na rzeczach, powiedzmy, negatywnych. Katastrofy, afery. Jeżeli już mowa o Kościele, to nic dobrego się w Kościele nie dzieje. W ogóle nie ma dobrych księży, dobrych świeckich, porządnych biskupów, ludzi żyjących wiarą. Nie ma. Są afery, to nie ma sensu powtarzać tego wszystkiego. Więc to próba stworzenia takiej aury. Wszystko jest złe, wszystko jest bez sensu. A warto powiedzieć raz, a popatrz, ile masz w sobie dobra. Nie padaj tak od razu, że się do niczego nie nadajesz. Ile jest w tobie dobra? Ilu jest wspaniałych ludzi wokół ciebie? Jednoczcie się, szukajcie, budujcie coś razem. To jest takie pozytywne, pozytywna odpowiedź też na apel Maryi. I dopiero wtedy człowiek coś zaczyna czuć, ale najważniejsze, żeby razem też. Dlatego jest ten aspekt wspólnotowy. Chyba Matka Boża prosi świat poświęcić, poszczególne kraje, episkopaty poświęcają, ale też osobiście razem jak najbardziej.
A jak połączyć to poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi z pierwszymi sobotami miesiąca? Przeżywamy dzisiaj taką sobotę wielu. Ja sobie tak gdzieś na kartce też znalazłem na waszej stronie, odszukałem, że już 1044 miasta w Polsce weszły, można powiedzieć, tą drogę modlitwy, w tą nowennę. 20 kilka krajów, w tym w niektórych po kilkanaście miejscowości, gdzie ludzie się modlą.
Ja pozwolę jeszcze nawiązać do tego wątku Rosji i zła. Proszę zauważyć, jeśli nie ma Boga, nie ma religii, nie ma Bożego prawa. Jest co? Tylko ten świat. I teraz ksiądz Franciszek wskazał, ocieramy się o różne przejawy tego, co negatywne i złe. Maryja pokazuje, że to nie jest przypadek. Takie są konsekwencje. Jeśli neguje się religię, neguje się Boga, taki się tworzy świat. I teraz, co uczynić? Jeśli walczymy tylko z tym, co doczesne, to potrzeba środków doczesnych. Jeśli zmagamy się z tym, co jest duchowe, a więc to się nie ima ludzkim rękom, trzeba innych środków.
Nie zapominamy o tej walce duchowej, tak, która się dokonuje
we mnie.
I teraz
Rosja programowo wprowadza, nie ma Boga, nie ma Bożego prawa, nie ma religii. Teraz jak to wszystko zanegujemy, tworzymy zupełnie inny świat. Czy mogę trafić tam, gdzie chcę pójść, ku niebu, ku wieczności? Tak, tego nie ma. Więcej, jeśli to wykreślimy, ja błądzę w świecie, bo jestem jakby ślepy. Nie widzę tego, co się wokół mnie dzieje. Nie trafię do celu. Bo jestem jak ślepy w lesie. I teraz Maryja pokazuje, jaki jest świat. Błędy Rosji. Dlatego się czepiamy tej Rosji. Dlatego, że jakby programowo z tego miejsca, przez rewolucję komunistyczną, to zło się rozlało. Programowe wykreślanie religii. Nietzsche, Bóg umarł, a komunizm, religia opium ludu. To jest narkotyk. To wprowadza się w sztuczny stan. To trzeba usunąć. Żebyś był szczęśliwy, masz patrzeć tylko na ten świat. I oto teraz, co zmienić? Jak to zmienić? By ten świat w końcu był normalny. Jeśli on jest Boży, przez Boga stworzony, aby odzyskał swoje prawdziwe, piękne oblicze, trzeba uczynić coś, co te wszystkie przejawy zła usunie.
Bo to jest pytanie, co ja konkretnie mogę uczynić, dokładnie. Tak? Nie, żeby nie generalizować, że niech ktoś zrobi, tak. Zróbmy. Tylko tak jak
więcej
Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, jeżeli mamy wejść do siebie, tak? Ojciec Święty Jan Paweł II wypłynie na głębie. Co ja mogę uczynić, aby rzeczywiście być narzędziem
więcej jeszcze,
w rękach
bo
Pana Boga?
Towarzyszy przekonanie, że ja nie mogę nic zrobić. Zło jest tak potężne. Świat polityki, ekonomii, finansjery są tak potężne, że ja, biedny żuczek, co ja mogę zrobić? Ktoś powie, jestem chory.
Myślę to, że dzisiaj mamy też dzieci i Fatima, dzieci fatimskie, tak? Gdy my mówimy, co możemy zrobić, no to i co za pomysł ma Pan Bóg, żeby, czy Matka Boża, prawda, żeby mówić do dzieci, do tych, no, na które się nieraz nie zwraca uwagę, no co Ty możesz powiedzieć i jak tam Pan Bóg może Tobą się posługiwać? Nami, to tak, ale dziećmi i to jeszcze takimi, które czytać nie potrafią?
I to jest fascynujące w Fatimie, że środek jest tak prosty, że chyba właśnie dziecko tylko jest w stanie, jeśli to mówi Maryja, jeśli to mówi ktoś, co przychodzi z nieba, to musi być prawdziwe. Bo dla nas dorosłych wydaje się, w tak prosty sposób jest to niemożliwe, żeby można zmienić świat. To tylko dziecko właśnie, jak Hiacynta, skoro ta Pani jest z nieba, a w niebie są tylko dobrzy. Ci, którzy mówią prawdę, nie kłamią, którzy kochają, chcą naszego dobra, to jeśli ona mówi, jest z nieba, Bóg ją posyła, to tylko jej uwierzyć. Dorosły by kalkulował, czy naprawdę jesteśmy w stanie przez kult niepokalanego serca, czy przez poświęcenie, jesteśmy w stanie nawrócić Rosję. To nie jest jakieś miasto. To jest największe państwo świata. To są miliony, miliony ludzi. Programowo, w których sumieniach wykreślano Boga, a potem wykreślano w ogóle sumienie. Nie ma czegoś takiego. Możemy to zmienić. To chyba właśnie dlatego dziecko było w stanie przyjąć.
Co możemy dzisiaj zrobić? Jakie to mają być konkrety?
Maryja mówi, co nie możemy tego w ogóle separować. Maryja mówi o poświęceniu. Poświęćcie mi Rosję, poświęćcie się mi, niepokalanemu sercu, ale w tym samym jednym zdaniu zawiera również drugi aspekt. I wynagradzajcie mi w pierwsze soboty miesiąca. Kiedykolwiek mówimy o poświęceniu, mówimy zaraz Rosję. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Zgodnie z prośbą Maryi 3 lata po zamachu 25 marca. Rok 1984. Ten akt czyni zadość Maryi. Dlaczego? Dlatego, że poświęca Rosję. Dlatego, że czyni to w kolegialnej jedności z biskupami całego świata. Tak prosi Maryja. I teraz niektórzy powiedzą tak, no Rosja się nie nawraca. No, owszem, pewne przemiany nastąpiły, pewne łańcuchy, pewne granice pękły. To miejsce, że tak to określimy, otworzyło się na Kościół, ale nie ma nawrócenia. Oczywiście niektórzy by chcieli mówić o katolicyzmie w nawróceniu Rosji. Słowo nawrócenie nie tyczy się katolicyzmu. Tyczy się zerwania ze złem, z grzechem, a wybranie dobra. Wierności Bożym przekazaniem Ewangelii. Więc mówimy w takich kategoriach o nawróceniu. I teraz, dlaczego nie mamy pełnego owocu aktu poświęcenia? I tu znów ten wątek tam się łączy. Powraca ciągle element pierwszych sobot. Mówimy, Maryja pragnie poświęcenia Rosji sercu niepokalanemu, ale w tym samym jednym zdaniu jest jeszcze i komunii świętej wynagradzającej. Więc kiedykolwiek mówimy o poświęceniu, ważność wezwania Fatimy, nie możemy tego separować, oddzielać, przemilczać, że nie ma pierwszych sobót. Jeśli Kościół podjął wezwanie Maryi, by poświęcić świat, Kościół, również Rosję, sercu niepokalanemu, od razu pojawia się pytanie, a gdzie są pierwsze soboty? To jest tak samo ważny element prośby Maryi. Ten sam. Poświęćcie mi Rosję sercu niepokalanemu i wynagradzajcie w pierwsze soboty. Przez Komunię Świętą wynagradzającą pierwsze soboty.
Można powiedzieć, że w no niektórych parafiach, może tych wielkomiejskich, gdzieś tam słyszałem, no tak chociażby nieraz jest w parafii jakiejś tam warszawskiej, że no ta sobota, no niewiele, ta pierwsza różni się od tej zwykłej, takiej drugiej, trzeciej, czwartej, że pytanie o to zrozumienie nas wszystkich, tak, na ile jest to pilne, na ile my musimy potraktować to bardzo poważnie, tak, że, no bo akt poświęcenia dokonał się prawie 30 lat temu Jan Paweł II. A co dzisiaj dzieje się i czy ja się czuję jakoś przynaglony do tego, że coś powinienem zrobić, czy obserwuję, że coś może stanie się, tak jak myślimy o tym, nie wiem, ogłoszeniu Chrystusa królem Polski, prawda? On jest królem wszechświata, tym samym jest królem Polski. Tyle razy te akty dokonywały się. Tylko teraz, co musi się stać w moim sercu i w moim życiu konkretnie?
Skoro Maryja mówi do nas, wynagradzajcie mi w pierwsze soboty. Pierwszy. Czy jestem świadom pierwszej soboty? Że to jest nabożeństwo, które domaga się Maryja. Więcej. Mówi, Bóg tego pragnie. Nie ja jako Maryja. Bóg pragnie tego nabożeństwa. To jest jedno. Świadomość, że w ogóle ono jest. Że to nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyślił. Od nowe nabożeństwo, z racji zbliżamy się do stulecia objawie Matki Bożej Fatimskiej, to wprowadzamy nowe nabożeństwo. Nie. Wracamy do źródła. Maryja mówi pierwsze, więc jest takie nabożeństwo. Ojciec Święty poświęcił świat i Rosję. Portugalia poświęciła się sercu niepokalanemu. Polska również. Kardynał Chląd w 1946 roku, najpierw w rodzinach, w parafiach, w diecezjach, 8 września 1946 roku, Polska poświęca się niepokalanemu sercu. Jest takie nabożeństwo. Ale to, że ono jest, to jest jedno. Drugie, ono ma konkretną strukturę i formę. To nie jest tak, że to jest dzień po pierwszym piątku. Albo no jest pierwsza sobota, jest pierwszy czwartek, jest pierwszy piątek, jest i pierwsza sobota. Więc szczególny dzień, kiedy zwracamy uwagę, myśl, serce, otwieramy jakieś spojrzenie w stronę Maryi. Nie. Maryja konkretnie nakreśla, co uczynić, by tego dnia czynić zadość prośbie, że Bóg chce wynagrodzenia za grzechy świata. Atei z Rosji rozlał się. Zrodził grzech. Zniszczył sumienia. Zabił Boga w ludzkich sercach. Bóg jest obrażany aż nadto. Co zrobić? I teraz jest takie nabożeństwo. O jakiej strukturze? Maryja mówi, tego dnia zerwij z grzechem, a więc się wyspowiadaj. Przystąp do spowiedzi. Drugie. Przyjmij tego dnia komunię świętą. A więc uznaj, że Jezus Chrystus prawdziwie jest obecny pod postacią chleba w Najświętszej Eucharystii. Trzecie. Odmów jedną część różańca. Nie dziesiątek, nie cztery części jak teraz. Jedną część różańca świętego. I czwarte. Przez 15 minut rozmyślaj o mojej obecności przy Jezusie, o czym mówią tajemnice różańcowe. A więc i komunia, i spowiedź, i różaniec, i medytacja. Ofiaruj to w intencji wynagradzającej memu niepokalanemu sercu. A więc jest takie nabożeństwo i ono ma konkretną strukturę. To nie jest tak, że oto przeżywamy pierwszą sobotę, ktoś bardziej wylewnie, bardziej twórczo. Nie, mamy być przede wszystkim wierni temu, co jest w treści orędzia. To jest, uważam, wielkość, kiedy jesteśmy posłuszni. Przez co weszło zło na świat? Przez nieposłuszeństwo. Pięknie to oddaje siostra Łucja, kiedy zapytana, no właśnie, przez taką małą rzecz, przepraszam, taką, że to sformułuję, takie nabożeństwo, raz w miesiącu, ono naprawdę może świat zmienić? Dzieci mówią, tak mówiła Matka Boża. Ale siostra Łucja wyjaśnia, podkreśla, świat zmieni kto? My, ludzie? Czy Bóg? Bóg chce właśnie w takiej formie do Niego się zwrócić. Skoro z wysokości krzyża daje nam Maryję, mówiąc, że jesteśmy jej dziećmi, a ona naszą matką, to chce by zwrócić się do Niego przez serce matki, którą nam dał w testamencie, umierając na krzyżu. I teraz mówi konkretnie, co zrobić, nie w sposób dowolny. Po ludzku by się wydawało, że to, no cóż znaczy to, że ja się wyspowiadam, że przyjmę komunię świętą, że odmówię część różańca i kwadrans, nie cały dzień, kwadrans, będę rozmyślał o Matce Bożej, o jej obecności przy Jezusie. To naprawdę zmieni świat? Bóg zmieni. Jeśli do Niego tak się zwrócimy, jak sam tego o to prosi.
Dziękuję. Księże Andrzeju, wy byliście też w Fatimie, ale ten promyk dobra, tak, to jest konkretne dzieło, które też podejmujecie. Jak ksiądz patrzy na tą tajemnicę fatimską, co wy takiego też robicie razem z tą wspólnotą promyczków dobra, by, no, by też można powiedzieć to orędzie, tak, i propagować nim żyć.
Ja powiem tak, że na Fatimę chciałem popatrzeć oczami dzieci. I dlatego w 2002 roku wybrałem się razem z dziećmi do Fatimy. I w ubiegłym roku, w 2012 też wybrałem się razem z dziećmi i rozmawiałem tutaj już z księdzem Krzysztofem o tym, że chciałbym, żeby w 2017 roku tych dzieci w Fatimie naprawdę było dużo. Ja przypomnę tutaj, że z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem programu bodajże w październiku chyba Skrzeptówek i tam nawet telefonowałem wtedy do rozmów niedokończonych, bo wróciłem z tej Fatimy trochę smutny, bo tam było mało dzieci. I ja chciałbym trochę więcej takiego optymizmu może dzisiaj wlać w to dzisiejsze spotkanie. Przede wszystkim podziękować sekretariatowi fatimskiemu za takie klarowne przedstawienie orędzia fatimskiego. Przede wszystkim na stronie internetowej. Te materiały, które są przygotowywane, są naprawdę wielką pomocą duszpasterską. No. A ja chcę powiedzieć tak, że no, ze swej strony, ponieważ od ponad 20 lat zajmuję się już duszpasterstwem dzieci poprzez ten miesięcznik Promyczek Dobra, no też staramy się jakoś troszkę to orędzie przybliżać.
To są te konkrety. Co?
To są te konkrety. Wspólnie tutaj z księdzem Krzysztofem też i z Fundacją Dzieci i Młodzieży, Pomocy Dzieciom i Młodzieży imieni Matki Bożej z La Salette. Taki konkurs zorganizowaliśmy. Spotkania dzieci z Maryją. Żeby, tak jak tutaj księża wspomnieli, ten atak zła jest bardzo duży. Mnie zależy na tym, żeby docierać do dzieci, żeby od najmłodszych lat te dzieci słyszały to orędzie z Fatimy, wiedziały, jak ważną rzeczą jest, żeby dziecko się modliło. Na pewno mamy dużo powodów do satysfakcji, bo te objawienia fatimskie są na pewno bez wątpienia najbardziej znane. Myślę, że będzie okazja, żeby tutaj przepytać dzieci. W ogóle w zasadzie tam niewieleśmy na ten temat rozmawiali jadąc tutaj, ale generalnie tak jak na rekolekcjach czy na katechezie pyta się, to w zasadzie rzadko które dziecko, żeby nie wiedziało, że tam była Hiacynta, Franciszek, Łucja. Te powiedzmy objawienia naprawdę są znane. Ja się cieszę, bo w tym roku udało się nam w końcu sfinalizować sprawę i w wersji polskiej ukazały się objawienia maryjne, czyli tutaj też między innymi Fatima, Dzień, w którym tańczyło słońce. Taka kreskówka, animacja, gdzie nawet 3, 4, 5-latki mogą się zapoznać z tymi objawieniami i zobaczą, że te dzieci na początku no, też były znudzone modlitwą.
Dobrze, że tak jest, że takie propozycje tu ksiądz nawet przedstawia, bo nieraz rodzice mają problem, tak? Jak gdyby, no nie wiem, nie zorientowani są, zresztą cały zalew różnego rodzaju treści, materiałów, bajek, filmów, kreskówek, a dobrze, jeżeli mamy coś, co będzie dobrą wykładnią i będzie taką pomocą.
A więc to jest, tak trzeba powiedzieć, dziecka. Że to są filmy, które krążą po całym świecie. To jest w zasadzie jedyna produkcja katolicka. Amerykańska firma przygotowała te filmy na początku lat 90. i one we wszystkich wersjach językowych krążą. Były w Polsce trochę wcześniej, ale tutaj
teraz w języku
z pełnym dubbingiem przygotowane bardzo, no to jest znakomita pomoc katechetyczna. Zresztą tak trzeba powiedzieć, że księża bardzo ładnie odpowiadają i tutaj katecheci chętnie zamawiają. No, próbujemy z tym dotrzeć jak naj szerzej. No i mam nadzieję, że tutaj też dzięki temu programowi dzisiaj też jeszcze wiele osób...
Można powiedzieć, my też chcemy się przyczynić tak do tej świadomości, do tego mojego osobistego aktu oddania się, poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi i przeżywania we właściwy sposób sobót, pierwszych sobót miesiąca, a tym samym swojego życia chrześcijańskiego, bo jeżeli ja pójdę w tą pierwszą sobotę do spowiedzi, przyjmę Pana Jezusa, powiem Mu tak, będę się uczył tego posłuszeństwa, można powiedzieć, tymi drobnymi krokami i będę chciał być narzędziem i przeze mnie to nie tylko przez promyczki dobra będzie się rozlewało dobro. Ale idziemy do tych dzieci, tak? Byłeś jeszcze w Fatimie podobno, tak? Prawda czy nie? Tak.
Tak, to prawda.
Jak masz na imię?
Julia.
Julio, powiedz mi, jak przeżywałeś się to spotkanie? Czy to raz udało ci się być, czy już może więcej?
Nie, byłam w te wakacje byłam pierwszy raz w Fatimie. Bardzo się cieszyłam z tego powodu, że mogłam się tam wybrać i że mogłam przeżyć coś tak wspaniałego.
Ja dodam, że Julka była, należała do tych szczęśliwców, że miała ze sobą mamusię i tatę. Mamy i tatę.
Tak się czuła bezpieczniej. A powiedzcie, co dla was ważnego jest w tych, można powiedzieć, w tym orędziu Matki Bożej, w tym, co mówiła w Fatimie, bo to było 100 lat temu. Dzisiaj można powiedzieć, wy jesteście w tym wieku, jak były dzieci wtedy, do których mówiła. Na ile wy tak przejmujecie się tym, co dzisiaj Matka Boża do was mówi? Julka, ty spróbujesz? Po raz koleżanek.
Ja myślę, że Kacperek by się mógł pochwalić, bo jak jechaliśmy tutaj, no to ja byłem zaskoczony nawet. Kacper, opowiedz, no coś ty robił ostatnio z rodzicami.
Z rodzicami ostatnio babcia nam pożyczyła książkę pod tytułem Hiacynta i ją przeczytaliśmy z rodzicami razem.
I co tam w tej książce usłyszeliście?
Hiacynta bardzo dużo cierpiała.
A ty się boisz cierpienia?
Nie wiem.
Jakby tak Matka Boża dzisiaj chciała, żebyś się do czegoś zobowiązał. Ile ty masz lat?
11.
No to tak prawie, widzisz? To ta w takim samym wieku i gdyby czegoś zażądała Matka Boża, chociażby żebyś codziennie odmawiał różaniec, dałbyś radę, myślisz?
Dałbym radę. Codziennie wieczorem odmawiam 10 różańca.
Pięknie, gratuluję. Ty byłeś w Fatimie?
Nie.
To może jak ksiądz Andrzej mówi, może w tym 2017 roku, a może wcześniej się uda. Kto jeszcze był w Fatimie? Byłaś w Fatimie?
Ja byłam.
Ty masz na imię?
Kasia.
Kasiu, co dobrego w Fatimie? Jak to spotkanie przeżywałaś, ten wyjazd?
No, bardzo dobrze. No i bardzo mi się tam podobało. Wspomnienia są też wspaniałe, ciekawe i wiele można tam było zobaczyć.
A pytanie, co wam zostało po Fatimie? Bo to też może być, jedni powiedzą wycieczka, inni poważniej pielgrzymka i do szczególnego miejsca, prawda?
Ja może odpowiem za dzieci, tak troszkę podpowiem, co dla mnie było takim szokiem. Oczywiście powtórzyło się to w 2012 roku, ale w 2002 roku, gdy byliśmy pierwszy raz, byłem w szoku, ponieważ ta droga taka pokutna w 2002 roku była jeszcze dużo dłuższa. I ja w zasadzie się zastanawiałem, czy ja mogę dzieciom coś takiego zaproponować, tak? I tak się łamałem. Z problemu mnie same wybawiły, bo po prostu same poszły. Jak zobaczyły, że inne dzieci, że inni ludzie tam idą na kolanach, no to naprawdę ruszyli. No w tym roku tak zauważyłem, że ta droga troszkę została skrócona. To jest tak na jedną cząstkę różańca, czyli gdzieś 20 minut, pół godziny na kolanach. No chociaż jak się obchodzi tą kaplicę, no to jest następne 20 minut. A w 2002 roku pamiętam, że trzy części tego różańca, powiedzmy, na kolanach trzeba było zmówić. I no, ktoś by powiedział, no dzieci niezdolne do umartwienia, do wyrzeczenia. Kolana były, skórka z kolan zdarta. Potem poznawałem dzieci, bo miały strupy na kolanach. Także zdolne są dzieci naprawdę do dużych poświęceń i dużych wyrzeczeń. Weźmy pod uwagę wstawanie poranne na roraty. Może tak bym powiedział, bardziej rodzice. Czasem tak próbujemy te dzieci chuchać na nie, tak je bronić przed wszystkimi jakimiś umartwieniami, jakimiś wyrzeczeniami. A dzieci naprawdę potrzebują tego. Ja co roku z nimi jeżdżę.
Czy potrzebują i potrafią, tak?
I potrafią. I to mają dużo satysfakcji takiej.
To jest takie bardzo przemawiające, że jeżeli Matka Boża, tak, idzie do dzieci, do takich, które, mówię, nie czytają, na które nieraz ktoś nie zwraca uwagi albo jeszcze nie przywiązuje, tak, takiej wagi jak do kogoś już, do jakiegoś młodzieńca czy do kogoś w starszym wieku.
I przyjmuje te umartwienia, to przewiązanie się sznurem, te rezygnacje z posiłków, to picie brudnej wody, to powiedzmy, to było szokujące takie, powiedzmy, że Matka Boża to akceptuje, tam trochę, powiedzmy, jakoś może zaznacza, że nie musicie w nocy już mieć przepasanego tego sznura.
A wy się do czegoś zobowiązujecie jako promyczki dobra? Ksiądz jest opiekunem zespołu, no właśnie jak to jest z tym, i chociażby u was, pierwszymi sobotami miesiąca, z tym takim osobistym oddaniem się Matki Bożej i w tej wspólnocie promyczków dobra.
Chciałem tutaj zaznaczyć właśnie, że tak w Fatimie po tej procesji różańcowej dzieci na pamiątkę dostały różaniec. Tak je pobłogosławiłem i zachęcałem, żeby ten różaniec odmawiały w pierwszą sobotę miesiąca. Trzeba powiedzieć, że jest dużo takich trudności, zwłaszcza w mieście. W mieście ludzie w sobotę nie bardzo lubią przychodzić do kościoła.
Bo mają tak daleko.
Bo mają tak daleko i tyle różnych... Ja powiem, że jest dużo satysfakcji, bo powiedzmy jest dużo, mnóstwo parafii, gdzie są procesje różańcowe i też w pierwszą sobotę i 13. I no wielkie rzesze ludzi chodzą. Więc ja tutaj nie narzekałbym. Nie jakoś, może nie eksponowałbym tej sytuacji, że powiedzmy są trudności jakieś takie. Nam się zdarza, że my czasem na koncerty wyjeżdżamy też w pierwsze soboty. Więc myślałem o tym, żeby spotykać się z dziećmi w pierwszą sobotę miesiąca. Tak, u nas w Nowym Sączu akurat jest no, bardzo duża grupa Ojca Pio. Oni zawsze mają to nabożeństwo modlitewne w pierwszą sobotę miesiąca. My no, staramy się, to jest tak by jakby wpisane w program naszych wyjazdów, jeżeli jedziemy gdzieś, zawsze odmawiamy różaniec. Dzisiaj też tutaj po drodze do Torunia też odmówiliśmy. Nawet przyznam się, że poprosiliśmy naszego kompozytora, skomponował nam melodię, muzykę do modlitwy Zdrowaś Mario. Mamy taką swoją, można powiedzieć, tak
się myślę, zaśpiewamy.
A oprócz tego mamy pieśni, bo ja powiem tak, że no, wydaje się mi, że ten teledysk zrobiony, nakręcony w Fatimie, to jest właśnie wspaniała pamiątka dla promyczków dobra. Z tego miejsca tam wtedy razem z nami były też
czyli
dzieci.
Rozumiem, że dzisiaj podzielicie
z
się
Niemiec.
Dobrem.
Tak, myślę, że ta piosenka naprawdę będzie coraz szersze rzesze dzieci zachęcała do śpiewania, do modlitwy właśnie w ten sposób. I to trzeba szukać różnych sposobów. Właśnie konkurs plastyczny, miesięcznik, film, piosenka. Trzeba do dzieci w różnymi sposobami i bardzo delikatnie docierać. Ja powiem, że naprawdę dzieci są, teraz powiedzmy mamy takie, można powiedzieć, dobre czasy, bo nasze średnie pokolenie należało do tego powiedzmy okresu komunistycznego, gdzie była ta walka powiedzmy z tym, z religią, gdzie w zasadzie mówić o Kościele, o Matce Bożej, to nie wypadało, publicznie nikt się nie wypowiadał. Dzisiaj dzieci całkiem normalnie rozmawiają o Matce Bożej, o Kościele, z księdzem tak samo sobie rozmawiają jak z nauczycielem, nie mają tych oporów. Trochę myślę, że jest takich powodów do radości i trzeba to wykorzystać. Trzeba właśnie małymi dawkami w różny sposób docierać nawet do najmłodszych.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, więc skorzystamy z tego, że promyczki dobra były w Fatimie. Pani Fatimska, piękny teledysk, razem go zobaczymy, wysłuchamy, a później czekamy na Państwa telefony, będziemy je odbierali, czekamy też na pytania.
Świata tam, za nich synowi bolały. Grzech się panoszy, wiele dusz ginie. Nikt się nie modli o ich zbawienie. Z niepokalanym sercem Maryi czyńmy pokutę i przebłaganie.
To była pani Fatimska. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy promyczkom dobra. I mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Już mogę mówić?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo.
No to zaczynam już mówić.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Grzegorz mnie poznaje z Wrocławia, Henryka, tam z kościoła kiedyś, co byłem u ojca.
Poznaje.
Tak? No to teraz tak. Wymyśliłem taką regułkę. Gdybym nie wierzył w Pana Boga, już bym nie żył. I mam takie świadectwa, mogę opowiedzieć?
W kilku zdaniach, panie Henryku, bo chcielibyśmy kilka telefonów przynajmniej odebrać. Bardzo proszę.
No to tylko takie coś opowiem. O swoim bracie leży na osobowicach na cmentarzu. Halo.
Panie Henryku, a jak się to ma do Matki Bożej Fatimskiej, do pierwszej soboty miesiąca? Bo nie chciałbym, żebyśmy też uciekali, prawda, w jakieś tematy odległe.
No ale ja powiem, że jest, że my mamy duszę na pewno. I ja bym dał przykład, że... Każdy człowiek ma duszę. Ja wierzę, bo miałem takie zdarzenia dwa, że jest dusza.
Panie Henryku, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Proszę mi wybaczyć, że tak, ale chciałbym, byśmy dzisiaj też, myśląc o tym temacie, o gościach, których mamy, możemy to wykorzystać. Więc ja zapytam może kwestia... Mamy telefon, tak? Bardzo proszę.
Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan Halo? Się nam przedstawi.
Dzisiaj rozmawiamy o Fatimie.
Tak.
I o objawieniu, można by też tak powiedzieć. I teraz ja się zastanawiałem nad tym, kiedy Maryja przychodzi i o co prosi, o jaką przekazuje informację z nieba. Jedna takie ważne objawienie to było w Guadalupe. Tu mamy w Fatimie i zawsze chodzi o to samo. Maryja przychodzi i ostrzega, że przyjdą nowi odkrywcy, wyzwoliciele z nową myślą, ale przede wszystkim przyjdą, żeby zabrać to, co wy macie. Odkrywać nowe lądy, będą niszczyć, deptać. Tu Maryja mówi o tym, że dobrych ludzi będą dręczyć tacy właśnie źli ludzie. Jest też dużo o tym, że będzie ta ideologia nowa, ale tak moim zdaniem te ideologie to są tylko przykrywki właśnie do tych wyzysków. Je się tylko wymyśla tak na poczekaniu, jakiś filozof tam na prędce, czy tam może trochę dłużej się przygotowują w tych jaskiniach swoich zbójców, żeby je na świat wyprowadzać dla zamieszania, dla odwrócenia uwagi, żeby w szkołach, na uniwersytetach mieszać w głowach ludziom. A tak naprawdę zawsze chodzi o to samo, odkryć tą ziemię, zabrać bogactwa, wybić ludność i przejąć tereny na własność. I tu chodzi o to, że w tym komunizmie ośmieszono solidarność, wspólne działanie narodów, ludów między sobą, żeby na wieki wieków, amen, nikomu się nie chciało myśleć o komunii, o wspólnocie między ludźmi.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Myślę, że kwestia zrozumiała przez nas, jak odpowiemy.
Możemy stracić całe życie, mówiąc o przejawach zła. Ale w ten sposób nic nie zmienimy. Maryja pokazuje, gdzie jest źródło. Jesteśmy dzisiaj, spotykamy się w pierwszą sobotę miesiąca. Pokazuje nam, przejawów zła mogą być miliony, tysiące. Tyle, co jest ludzi i ludzkich sumień. Tyle, co ludzkich czynów. Ale źródło zła jest zawsze jedno i to samo. Stąd wizja piekła. I stąd lekarstwo, jak to zmienić. A więc Pan tu wspomniał odnośnie grzech zabił w ludziach. Jezus się modli, modlitwie arcykapłańskiej, aby byli jedno. Tam, gdzie wchodzi w grzech, ludzie się dzielą. Pierwsze soboty mają nas łączyć. Powiedział piękne słowa Ojciec Święty Benedykt XVI, będąc w Fatimie. Kościół jest zobowiązany do troszczenia się o to, aby było wystarczająco dużo sprawiedliwych, by powstrzymać falę zła.
Bo tu się pytamy też o te struktury zła, tak? Bo mogą być już takie błędy strukturalne. Tutaj Pan sięgnął, można powiedzieć, wysoko do rządzących, do odpowiedzialnych za państwa, przez które chociażby jest ustanawiane takie czy inne prawo.
To jest wszystko skutek zabicia Boga w ludzkich sercach. Skutek grzechu i zła. Tych przejawów będzie mnóstwo.
Księże Franciszku.
Nie mogę jeszcze dodać właśnie odnośnie do struktur zła. Pan wspomniał o komunizmie. Możemy zauważyć, że i ten świat tak zwany wyzwolony, zachodni, też stosuje te takie wilcze metody, powiedzmy uzależnianie na przykład pomocy dla krajów afrykańskich od tego, czy przyjmą pewną porcję środków antykoncepcyjnych, czy wprowadzą prawo to, czy bezprawie w świetle Ewangelii na wzór zachodni. Prawda? Więc i też eksploatacja wielu misjonarzy z naszych wspominało kiedyś straszliwą rzeź w Rwandzie, że tak naprawdę była sprowokowana właśnie przez różne gremia na zachodzie, te bezwzględne, szukające bogacenia się tylko za każdą cenę. Więc jest to, powiedzmy, ten zanik komunii, to podzielenie się, to rozczłonkowanie, ta atomizacja. To nie tylko komunizm, to jest każdy system, który wyprze z siebie Boga, to automatycznie wtedy drugi człowiek staje się tylko środkiem do celu. Wtedy rośnie egoizm i wtedy każda próba przeciwdziałania temu będzie okrzyknięta jako wbrew swojej intencji, jako nieludzka właśnie, jako sprzeciwiająca się postępowi. To do dzisiaj wszędzie dostrzegamy. Jeżeli papież mówi na ten temat, Benedykt XVI, ile miał problemów po tym, jak odniósł się, czym są środki antykoncepcyjne w kontekście Afryki, ile było szumu, dlaczego. No bo nie podejmuje się dyskusji merytorycznej, tylko ta zajadłość, którą i u nas w kraju widać też, prawda, na argumenty. Mieliśmy ostatnio księdza...
Prawdziwe dobro, tak?
Księdza około pana Tomasza Lisa, czy ksiądz ten z UJ-u, Longchamp de Berrier bodajże, na parę argumentów naukowych, także z socjologii, z badań, spotkała ich tylko zajadłość, prawda, demagogia i zalew tej furii takiej, bo ten świat wyzbyty Boga, zapatrzony w siebie, nic innego poza tym nie może dać. I to jest takie właśnie niszczenie cywilizacji, niszczenie kultury i niszczenie człowieka i odczłowieczanie go. I to jest szatańskie i to są właśnie struktury zła, o których mówił już Paweł VI, mówiąc o szatanie w 72 roku. Mówił o tym Ojciec Święty jako kardynał jeszcze, kardynał Wojtyła, bodajże w 76 roku w Chicago, o siłach antyewangelii.
Tak, jeszcze nim jeszcze, był
tak. I to są te struktury zła, które nawet nie pozwalają człowiekowi spróbować poderwać się do lotu. Ty nie umiesz latać, ty nie masz prawa się wzbijać, ty masz pełzać i nie widzieć poza horyzont doczesności niczego. Taka jest dzisiaj metodyka działania tych sił mających się za wyzwolone, za emanację nie wiadomo czego i czynią to jeszcze pod szczytnym hasłem często, prawda, nie ma wolności dla wrogów wolności, przy czym oni będą oceniać i decydować, kto jest wrogiem wolności, a kto jej przyjacielem. I w tej koncepcji Kościół jest akurat wrogiem.
Dziękuję. Wolności. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawia i kłania się Olkusz. Witam.
A Olkusz ma na imię?
Olkusz ma na imię Maria Ewa.
Prosimy,
bardzo serdecznie pozdrawiam. Przepraszam, że znowu te same cytaty co do tego tematu zastosuję, ale może ktoś nie słyszał i być może przekona go do nabożeństwa pierwszych sobót. Pierwszy pochodzi z artykułu księdza Mirosława Drostka. Jesteśmy odpowiedzialni za świat. Więc tak pisze ksiądz Mirosław Drostek między innymi. Od upowszechnienia nabożeństwa pierwszych sobót zależą losy świata. Nabożeństwo to jest wybranym przez Boga środkiem okazania światu miłosierdzia. Ale wezwanie to łączy się z naszą niezwykłą odpowiedzialnością. Przypomina słowa siostry Łucji w liście, który napisała 20 czerwca 1939 roku. Najświętsza Maria Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później. Jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane, możemy dostrzec, że odsuwa ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je praktykować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej niż czynimy i że Bóg mniej niż zadowolony może podnieść ramię swego miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. I tak podsumowuje ten wątek ksiądz Mirosław Drostek. Nabożeństwo pierwszych sobót, może ono zmienić bieg historii, zażegnać wojny, utrwalić pokój, utwierdzić w świecie Boży ład. Nie musimy przyglądać się bezradnie działaniom polityków wielkich mocarstw i manipulacjom tych, którzy nami rządzą. Przez praktykowanie i propagowanie tego nabożeństwa możemy decydować o losach świata. W innym artykule pan doktor Łaszewski tak dwa zdania. Szatan boi się tego nabożeństwa i czyni co w jego mocy, by pozostało tylko w zamysłach Bożej opatrzności. Można by rzec, że diabeł przesunął wszystkie swoje siły w to jedno miejsce. Był gotów osłabić inne odcinki frontu, byleby to nabożeństwo pozostało w zamysłach Bożej opatrzności, ponieważ wie, że przy nim staje się bezradnym pajacem. Możemy pomóc Maryi zaprowadzić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca i w ten sposób uruchomić lawinę cudów. Nazwane to też nabożeństwo zostało nabożeństwem znienawidzonym przez piekło. A siostra Łucja zawsze patrzyła tęsknym okiem i tak to określa, że jest takie miejsce na mapie, gdzie nabożeństwo pierwszych sobót jest najbardziej znane i gorliwie praktykowane przez tysiące katolików. Jest to Polska. Z niej przyjdzie zwycięstwo zapowiedziane przez świętego Ludwika Grignion Marię de Montfort, świętego Maksymiliana przez kardynała Augusta Chlonda i Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Mario, to cenne słowa, które Pani nam zacytowała i przypomniała.
No i jak mamy takich apostołów, to naprawdę mamy za co Panu Bogu dziękować, jak to ludzie świeccy potrafią takie cytaty przytaczać i zachęcać do tego, byśmy w pierwszą sobotę Panu Matce Bożej wynagradzali za nasze grzechy.
Wspominamy ten sekretariat fatimski, ksiądz dyrektor jest z nami. Czasem potrzebujemy pomocy, chociażby na antenie Radia Maria codziennie, znaczy raz w miesiącu, tak, ta medytacja pierwszosobotnia i te warunki, o których
Pani Maria przypomniała, święta pamięć księdza Drostka. Ksiądz Drostek widział naglącą potrzebę, że Fatima gdzieś jest znana, ale trzeba pomóc księżom w duszpasterstwie, żeby mieli pewną pomoc,
żeby to nabożeństwo fatimskie było zgodne z treścią orędzia Matki Bożej, żeby mieli cokolwiek, co im pomoże zgłębić treść tego orędzia, ale również pomóc im w codziennym duszpasterstwie. I stąd powstał Fatimski Sekretariat na Krzeptówkach. To już będzie prawie 20 lat. To jest, można powiedzieć, owoc pragnień świętej pamięci księdza Drozdka. Sekretariat funkcjonuje z taką ideą. Nic stworzyć nowego, tylko pomóc księżom, wiernym, duszpasterzom przez różnego rodzaju pomoce, materiały drukowane. Trwa Wielka Nowena Fatimska. Przygotowujemy się do setnej rocznicy fatimskich objawień. Co uczynić? Co zrobić? Wygłosić kazanie, poprowadzić katechezę, poznać to orędzie. Trzeba mieć pewną pomoc. Temu służy cała działalność sekretariatu. Bo zauważmy, mnóstwo zjemy o Fatimie. Wkrada się mnóstwo sensacji, dziwnych interpretacji, które odciągają nas od tego, co jest darem nieba. Matka Boża nie jest prorokinią, nie jest zwiastunką jakichś katastrof. Jest matką, która wyciąga rękę. I potrzeba nam takiego zdrowego, prawdziwego, zgodnego z nauką Kościoła ukazania Fatimy. Wszystkie materiały, które wydaje sekretarz fatimski, również, zauważmy, w pierwszej sobocie największą trudnością w duszpasterstwie stają się medytacje. Stąd między innymi również, tak w tym roku w ramach tych materiałów, medytacje opracowały siostry karmelitanki z Kazachstanu. Pojechały tam, by modlić się za nawrócenie Rosji. Trwają przy Matce Bożej. Budują karmel poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Owoc ich modlitwy, pracy, medytacji jest na kartach napisanych ręcznie. To zostało wydane staraniem sekretariatu. Dzięki aktorom jest to również przygotowane w formie audio, że możemy to naprawdę w prostej formie dzięki nagraniu odtworzyć. A więc sekretariat funkcjonuje w ten sposób, by nieść pomoc w codziennym duszpasterstwie, w prowadzeniu pierwszych sobót i by organizować materiały, które są nam potrzebne od ludzi świeckich, tych, którzy apostołują, a przede wszystkim kapłanom, którzy są duszpasterzami w parafii i potrzebują wsparcia, by to nabożeństwo pierwsze soboty miesiąca mogło jakoś funkcjonować.
Ja bym ty dorzucił, jeśli można tylko.
Bardzo
pani,
proszę.
Pani wspomniała tam, że Polska może być tym miejscem, z którego wyjdzie zwycięstwo. Czego by tam o Polsce nie powiedzieć? Ja pracowałem jakiś czas na Ukrainie, więc dreptałem po zrujnowanych świątyniach. Widziałem różne tą ohydę spustoszenia, ale naprawdę największym wstrząsem dla mnie było wejście w Bryż w Belgii do świątyni zamienionej na zwyczajne muzeum. I te bezmyślne, nie chcę powiedzieć hordy, gromady ludzi chodzących bez zupełnego odniesienia do tego i ta czcigodna świątynia jakby strwożona tym, co oni z niej zrobili. Myślę, że ta pustka jest większa niż ta na wschodzie. I być może mądrzejsi o to, co było na wschodzie i co na zachodzie, jesteśmy w stanie jednak wyciągnąć wnioski, nie dać się i zapalić pozytywnie.
Dziękuję bardzo.
Rzeczywistość.
Bardzo dziękuję naszym gościom, dziękuję Państwu za uwagę, za telefony. Mam nadzieję, że i przez nas tak ta nowenna będzie nie tyle bliższa, ale to orędzie, które Matka Boża skierowała prawie 100 lat temu do dzieci w Fatimie, stanie się bardzo bliskie naszemu sercu i przez nas też Pan Bóg będzie przemieniał świat. Uwewnętrznijmy to orędzie, uczyńmy je swoim, jak mówił Ojciec Święty Benedykt XVI w zeszłym roku. Teraz razem z promyczkami dobra, zdrowaś Maryjo. Tą modlitwę, którą Matka Boża też poleciła nam, byśmy ją odmawiali. Zapraszam serdecznie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Do dzieci się szczerze uśmiechamy, wy też się uśmiechnijcie do nas i śpiewamy razem z wami.